Еще пиздует нахуй, бать, смотри, смотри. Ракета нахуй. Ебать нахуй, ебать. Ебать.
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 22 marca 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa bardzo o polubienie tego nagrania i pozostawienie pod nim swojego komentarza. Pomoże nam to w docieraniu do nowych odbiorców i w rozwijaniu naszego kanału. Na wstępie trzeba oczywiście wspomnieć o zamachu, do którego doszło w Moskwie, gdzie nieznani sprawcy zaatakowali salę koncertową. W wyniku tego zamachu, prawdopodobnie zamachu terrorystycznego, zginęło kilkadziesiąt osób. Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby stawiać jednoznaczne tezy co do sprawstwa tego zamachu, co do odpowiedzialności za przeprowadzenie tego zamachu. Pojawiające się w polskiej przestrzeni medialnej i internetowej rozbudowane teorie spiskowe, wedle których za zamach ten odpowiadają sami Rosjanie, którzy w ten sposób chcieliby przypisać odpowiedzialność za te działania Ukraińcom, tak aby osiągnąć jakieś bliżej nieznane w tym momencie cele, są moim zdaniem zdecydowanie przedwczesne i są, mówiąc wprost, działaniami nieodpowiedzialnymi ze strony komentatorów. W istocie mamy bardzo ograniczone dane, bardzo ograniczone informacje odnośnie samych wydarzeń w Moskwie. Wiemy, że od 4 do 5 sprawców prawdopodobnie przeprowadziło to uderzenie z wykorzystaniem broni automatycznej, z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Zginęło przynajmniej kilkadziesiąt osób, uczestników koncertu, a także osoby będące w tym momencie w budynku, który został zaatakowany przez sprawców. Stawianie w tym momencie tezy odnośnie tego, że za całość odpowiadają Rosjanie i przeprowadzili oni uderzenie pod fałszywą flagą, jest również o tyle moim zdaniem bezzasadne, że w istocie nie bardzo służyłoby ono Rosjanom do czegokolwiek. Rosjanie nie mają w tym momencie potrzeby przeprowadzenia szerokiej, ogólnopaństwowej mobilizacji. Po pierwsze ze względu na to, że nadal nie brakuje w Rosji ochotników, którzy dobrowolnie wchodziliby w szeregi rosyjskiej armii ze względu choćby na motywacje czysto finansowe. Po drugie, w Rosji cały czas trwa tak zwana ukryta, cicha mobilizacja, która nigdy nie została zakończona wraz z tym, jak rozpoczęła się na jesieni 2022 roku. Po trzecie, Rosjanie mają bardzo ograniczone możliwości mobilizacyjne, szkoleniowe rekrutów, którzy zostaliby zmobilizowani. Rosyjskie możliwości sięgają od 20 do 40 tysięcy rekrutów, których można by przeszkolić miesięcznie. Masowa mobilizacja sięgająca do kilkuset tysięcy osób miesięcznie byłaby po prostu niemożliwa do przeszkolenia nawet w trybie uproszczonym ze względu na ograniczone warunki i ograniczone możliwości, choćby infrastrukturalne czy szkoleniowe w samej Rosji. Ponadto ewentualne oskarżenie Ukrainy też nie bardzo miałoby czemu służyć, gdyż Rosjanie nie mają już kolejnych linii, które mogliby przekroczyć i nie bardzo mają również możliwości dalszego eskalowania wojny na Ukrainie, bo niemalże wszystkie możliwości oddziaływania na froncie, czy też oddziaływania na samą Ukrainę zostały już przez Rosjan użyte. Rosjanom pozostał już tylko i wyłącznie atom, a wykorzystanie broni atomowej jest niemalże w 100% wykluczone. Rosjanie nie mają już, tak jak powiedziałem, większej możliwości eskalowania konfliktu na Ukrainie. Bardziej Nie da się prowadzić wojny, niż robią to Rosjanie, ze względu na własne ograniczone środki. Poza tym sam zamach obnaża słabość reżimu, słabość systemu, słabość służb bezpieczeństwa i bezpośrednio bije we Władimira Putina. Więc przeprowadzenie przez rosyjskie służby takiego zamachu byłoby mało racjonalne, a tak jak wskazałem wcześniej, nie bardzo służyłoby Rosjanom w jakikolwiek znaczący sposób. Ponadto wskazać należy na to, iż na początku marca zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy ostrzegali zarówno własnych obywateli, jak i Rosjan i samą Federację Rosyjską przed potencjalnymi zamachami terrorystycznymi na terenie Moskwy, które zorganizować miały islamskie organizacje terrorystyczne. Mało tego, na chwilę przed tym, jak zacząłem nagrywać dla Państwa ten raport, pojawiły się już informacje odnośnie tego, że odpowiedzialność za ten zamach wzięło państwo islamskie. Ponadto zwrócić należy uwagę i na to, że świadkowie, bezpośredni świadkowie wydarzeń wskazywali na to, iż osoby przeprowadzające tenże zamach miały rysy kaukaskie, porozumiewały się w innym języku niż język rosyjski, a więc z całą pewnością również innym języku niż język ukraiński. I świadkowie również wskazywali na to, iż był to zamach motywowany islamem, ekstremistycznym islamem. Konkludując, wysuwanie przedwczesnych hipotez, stawianie przedwczesnych tez odnośnie tego, że za samym zamachem z całą pewnością stali sami Rosjanie, aby w ten sposób wykorzystać to uderzenie dla własnych celów i aby zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę, było stanowczo przedwczesne. Oczywiście, niezależnie od tego, kto stał za tym zamachem, rosyjska propaganda może wykorzystywać te działania dla własnych celów i może chcieć w jakiś sposób wpisać to w działania Ukrainy, choćby w ten sposób, że będzie propagować tezy, zgodnie z którymi islamscy bojownicy posiadali wsparcie ze strony Kijowa do przeprowadzenia tego uderzenia. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, aby Rosjanie mogli to w jakiś znaczący sposób wykorzystać na potrzeby prowadzonej kampanii wojennej na terytorium samej Ukrainy, bo Rosjanom tak naprawdę niewiele już zostało do możliwości dalszego eskalowania, a przeprowadzenie szerokiej mobilizacji, raz, że Rosjanom niekoniecznie jest w tym momencie potrzebne, a dwa, nie potrzebowaliby takiego casus belli do tego, aby przeprowadzić pełną mobilizację na terenie całego kraju, gdyż Rosja jako państwo rządzone w sposób autorytarny, niektórzy powiedzieliby już bliski totalitarnego, nie mieliby problemów z tym, aby przeprowadzić szeroką mobilizację, a dotychczasowy poziom oporu rosyjskiego społeczeństwa był wyjątkowo mizerny. Opór rosyjskiego społeczeństwa względem wojny na Ukrainie, względem poczynań Władimira Putina, względem wcześniejszych faz mobilizacyjnych, tak naprawdę nie mieliśmy żadnego znaczącego oporu samych Rosjan. Na koniec pojawiają się jednak odpowiedzi z drugiej strony, że skoro byli to islamscy ekstremiści, to dlaczego nie przeprowadzili tego zamachu przed wyborami w Rosji, przed wyborami prezydenckimi, tak aby jeszcze bardziej skompromitować Władimira Putina. Ja tu widzę jedną taką prostą przyczynę, dlatego że przed samymi wyborami rosyjskie służby bezpieczeństwa działały na pełnych obrotach, tak aby zabezpieczyć państwo przed wyborami. Na wypadek działań ze strony Ukrainy, państw wrogich, organizacji terrorystycznych, organizacji opozycyjnych, a wraz z tym, jak wybory się zakończyły, nastąpiło już rozprężenie w rosyjskich służbach, gdyż te nie są w stanie działać cały czas na pełnych obrotach, całkowicie ponad miarę swoich możliwości. Ponadto Amerykanie ostrzegali, zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, ostrzegali Rosjan, że do tych zamachów dojdzie właśnie przed wyborami, więc wtedy też rosyjskie służby musiały działać ze zdwojoną, czy nawet jeszcze większą uwagą. Wraz z tym, jak wybory minęły, nic się nie wydarzyło, rosyjskie służby mogły ograniczyć maksimum swoich możliwości i maksimum swojego oddziaływania, próbując udaremniać ewentualne zamachy terrorystyczne. Wreszcie na koniec wskazać należy na to, iż do zamachów terrorystycznych motywowanych radykalnym islamem, również do zamachów przeprowadzanych przez bojowników państwa islamskiego na terenie Federacji Rosyjskiej dochodziło już w przeszłości. Na terenie Federacji Rosyjskiej rozbijane były siatki państwa islamskiego i innych radykalnych organizacji terrorystycznych motywowanych islamem. Więc przeprowadzenie tego typu zamachu nie jest niczym, co byłoby niemożliwe. No i pamiętajmy zresztą o tym, że do podobnych uderzeń dochodziło również na terenie państw zachodnich, a nikt nie stawiał wtedy tez odnośnie tego, że były to operacje fałszywej flagi mające posłużyć w jakikolwiek sposób Francji czy innym państwom. Oczywiście ta teza nie jest uprawniona w tym momencie całkowicie, ale nie należy jej również w zupełności wykluczać. Zmierzam po prostu do tego, iż stawianie tego typu hipotez jest całkowicie przedwczesne. Ale to tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia z Moskwy i tenże zamach terrorystyczny, do którego doszło w rosyjskiej stolicy. Przejdźmy teraz do wydarzeń na samej Ukrainie i do wątków poświęconych wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Zanim jednak to zrobimy, zachęcam Państwa serdecznie do wspierania finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu, to dzięki Państwa ofiarności, Państwa wsparciu finansowemu możemy się dalej rozwijać i możemy tworzyć dla Państwa rzetelne, merytoryczne materiały, które z jednej strony poszerzają Państwa wiedzę odnośnie wydarzeń za naszą wschodnią granicą, ale na naszym kanale pojawiają się również inne materiały poświęcone zarówno sprawom krajowym, jak i międzynarodowym. Mogą nas Państwo wspierać poprzez serwis patronite.pl / Nowy Lat. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. W ostatnich 2 dniach Rosjanie przeprowadzili po nieco dłuższej przerwie kilkutygodniowej 2 zmasowane uderzenia lotnicze na terytorium Ukrainy. Do jednego doszło w nocy z 20 na 21 marca. Wtedy głównym celem, właściwie jedynym celem rosyjskiego uderzenia była ukraińska stolica. Ukraińcy poinformowali wtedy o zestrzeleniu wszystkich środków napadu lotniczego. Rosjanie użyli w trakcie tego uderzenia zarówno bezzałogowców typu szachet, jak i pocisków manewrujących. Kilkanaście osób zostało rannych. Ukraińcy informowali, iż ofiary te zaistniały na skutek opadania szczątków zestrzelonych środków napadu lotniczego na stolicę i przyległości Kijowa. Kolejnej nocy, a więc w nocy z 21 na 22 marca, doszło do dużo bardziej rozbudowanego, dużo bardziej zorganizowanego i szerszego uderzenia lotniczego, jednego z największych tej wojny, chociaż nie największego. Rosjanie użyli aż 151 środków napadu lotniczego, a cele były rozsiane niemalże na całej Ukrainie. Celem tym razem nie była ukraińska stolica. Wśród celów rosyjskich działań wymienić należy Charków, Dnipro, Winnice, Chmielnicki i szereg innych miejscowości, ale przede wszystkim głównym celem rosyjskich działań była ukraińska infrastruktura energetyczna. Spośród tych 151 środków napadu lotniczego ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zestrzeleniu 92. Jeżeli chodzi o zestaw środków, których Rosjanie użyli do tego ataku, to Rosjanie zastosowali 63 drony typu Shahed. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 55 z nich. Ponadto użyto 40 pocisków manewrujących typu H-101 lub H-555. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 35 z nich. Ponadto Rosjanie użyli 5 pocisków H-22 i żaden z nich, według informacji podawanych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, nie został zestrzelony. Użyto również 7 pocisków H-47 Kinżal, również żaden z nich nie został zestrzelony. Podobnie, jeżeli chodzi o pociski balistyczne, gdyż Rosjanie użyli 12 pocisków Iskander-M, żaden z nich nie został zestrzelony, oraz 22 pocisków balistycznych z systemów przeciwlotniczych S-300 i S-400, które zostały wystrzelone w trybie awaryjnym ziemia-ziemia. Żaden z tych 22 pocisków nie został zestrzelony. Dodatkowo Rosjanie użyli 2 pocisków H-59. Tu Ukraińcy poinformowali o pełnej skuteczności działań obrony przeciwlotniczej. Jak wspomniałem, głównymi celami rosyjskich działań była ukraińska infrastruktura energetyczna. W wyniku uderzeń prądu pozbawiony został całkowicie Charków, a elektrownia w tym mieście została kilkukrotnie porażona. Porażona została również Dnieprzańska Elektrownia Wodna w mieście Dnipro i w wyniku serii uderzeń rosyjskich pocisków uszkodzenia tejże elektrowni są bardzo poważne, natomiast sama zapora nie została poważnie uszkodzona i nie było ryzyka jej przerwania. Również ukraińskie służby w kolejnych godzinach podawały informacje co do tego, iż stan zapory nie jest zły. Natomiast sama elektrownia została bardzo poważnie uszkodzona i Ukraińcy mogą mieć nie lada problemy, jeżeli chodzi o ewentualne przywrócenie jej do użytkowania, a także jeżeli chodzi o możliwości spuszczania wody z samej zapory, co stanowić będzie wraz z czasem ryzyko dla jej dalszego funkcjonowania. Prądu pozbawione były czasowo lub nawet do tej pory również inne ukraińskie miasta. Widać więc wyraźnie, iż ten trwający cały czas trend ograniczania możliwości obrony przeciwlotniczej Ukrainy dalej trwa. Ukraińcy stoją przed nie lada dylematem. Bronić linii frontu za pośrednictwem systemów przeciwlotniczych ze względu na oddziaływanie na samą linię frontu i jej bliskie zaplecze przez rosyjskie bomby szybujące, czy też bronić Kijowa, czy bronić innych ukraińskich miast, w tym infrastruktury energetycznej. Widać wyraźnie, że Ukraińcy postawili po pierwsze na obronę Kijowa, gdyż to pierwsze uderzenie zostało, no, według przynajmniej informacji ukraińskiej OPL, całkowicie odparte kosztem obrony innych ukraińskich miast i kosztem obrony infrastruktury energetycznej rozsianej na terytorium całej Ukrainy. Przedarcie się pocisków typu Iskander, Kinżał, pocisków balistycznych świadczy o tym, że w miejscach ich uderzeń nie było systemów zachodnich, czy to NASAMS, czy Patriot. Teraz Ukraińcy będą musieli zdecydować, czy przesuwać systemy przeciwlotnicze, które bronią linii frontu lub które bronią Kijowa, celem ewentualnego odparcia kolejnych rosyjskich uderzeń, czy też ryzykować kolejne rosyjskie uderzenia na infrastrukturę energetyczną, które mogą okazać się bardzo kosztowne z punktu widzenia gospodarki, jak i ukraińskiego społeczeństwa, co z czasem będzie wpływało również na rozwój sytuacji na linii frontu. Przejdźmy więc do omówienia sytuacji na lądzie, na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o rejon ujścia Dniepru, to tu sytuacja jest bardzo ustabilizowana. Działania cały czas trwają przede wszystkim w rejonie Krynek. Rosjanie nie prowadzili szerszych uderzeń lądowych celem pełnego wypchnięcia Ukraińców z tego rejonu. Z drugiej strony wojska ukraińskie nie próbowały tego przyczółka poszerzać. Sytuacja jest tutaj patowa dla obu stron. Przesuwamy się wzdłuż linii Dniepru, aż docieramy do ukraińskiego wyłomu w rejonie Robotyne. Tu inicjatywa należy bezsprzecznie do strony rosyjskiej. Rosjanie atakowali przede wszystkim na północny wschód od Robotyne, a na północ od Werbowe, osiągając niewielkie sukcesy terenowe. W tym momencie nie ma mowy o tym, aby Rosjanie osiągnęli pełen sukces własnych działań i dotarli do momentu, w którym wyparcie wojsk ukraińskich z Robotyna i przyległości stawałoby się bardzo prawdopodobne. Walki w tym rejonie mają charakter często pozycyjny z niewielkimi działaniami równie niewielkich oddziałów szturmowych piechoty. Jednocześnie Ukraińcy sami przyznają się do tego, że tym, co umożliwia im kontynuowanie działań obronnych w tym rejonie, są drony FPV. Przede wszystkim, a właściwie jedynie, drony dostarczane przez wolontariuszy, przez prywatnych wolontariuszy, gdyż nie ma mowy o tym, aby w ten rejon docierały drony za pośrednictwem bezpośrednio państwa ukraińskiego, czy też ukraińskiej armii, ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Przesuwamy się dalej w kierunku wschodnim, pomijamy sytuację w rejonie Staromajorskiej, jak i w Uchłedaru, tu pełna stabilizacja. W rejonie Nowomychajliwki cały czas trwają ciężkie walki, Rosjanie próbują posuwać się zarówno na południe, na północ, jak i z kierunku wschodniego na samą miejscowość, ale bez większych rezultatów. Miejscowość, ta wieś, podzielona jest pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską, mniej więcej po połowie. Rosyjskie próby oskrzydlenia ukraińskich pozycji z północy i południa do tej pory kończyły się niepowodzeniami. Jeżeli chodzi o rejon Mariinki, a tak naprawdę na zachód od tej miejscowości, to walki mają tutaj charakter pozycyjny, a rosyjskie próby ponownego wdarcia się do Krasnochoriwki z kierunku południowego czy wschodniego okazały się również nieskuteczne. Przesuwamy się w takim razie na kierunek Awdijiwki. Tu walki trwają w rejonie Newelskie. Nadal nie potwierdziły się rosyjskie informacje o pełnym opanowaniu tej wsi. Walki również w samym Perwomajskie, które podzielone jest bez zmian mniej więcej w połowie pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. W ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie nie odnotowali tutaj większych postępów. Jeżeli chodzi o rejon bezpośrednio na zachód od Awdijiwki, to Ukraińcy po kilku tygodniach oporu wycofali się na drugi brzeg rzeki w kierunku Semeniwki, a także linii obronnych, które ciągną się na północ i południe od tej miejscowości. Tym samym Rosjanie opanowali niemal w całości Orłówkę i niemal w 75%, około 3/4 wsi Tonenkę również znajduje się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Walki nie ustają również w rejonie Berdycze, stąd jednak nie ma informacji o jakichkolwiek zmianach terenowych. Na północ od Awdijiwki sytuacja ustabilizowana. Wzajemny ostrzał artyleryjski, walki o charakterze pozycyjnym na kierunku Nowokałynowe. Jeżeli chodzi o rejon Toreczka, to tu sytuacja ustabilizowana. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tym wątku, to wspomniałbym o tym, iż prawdopodobnie celem Rosjan na 2024 rok, a być może przełom tego i przyszłego roku, będzie próba oskrzydlenia tego umocnionego rejonu na zachód od Gorłówki, dzięki uderzeniom na północ i południe od tego rejonu, a więc z Awdijiwki w kierunku Pokrowska i z Bachmutu w kierunku Konstantynówki, tak aby doprowadzić do potencjalnego okrążenia ukraińskiego zgrupowania w rejonie Toreczka, bądź też w celu zmuszenia Ukraińców do wycofania się z tego rejonu i tym samym ostatni umocniony rejon, jeszcze umocniony w 2014-15 roku, bezpośrednio w okolicach Doniecka, dostałby się pod kontrolę rosyjską. Jest to jednak odległy scenariusz, gdyż Rosjanie nadal dość powolnie poruszają się w kierunku zachodnim, zarówno z rejonu Bachmutu, jak i wspomnianej wcześniej Awdijiwki. No i jeżeli chodzi o ten Bachmut, o którym już przed chwilą zacząłem nieco mówić, to tu walki trwają w tym samym rejonie co kilka dni temu, a więc na podejściach do Kliszczeiwki brak sukcesów rosyjskich. Walki trwają również o Krasne. Tu brak informacji o ewentualnych zmianach terenowych. Rosjanie kontrolują około 1/3 tej miejscowości. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Bogdaniwkę, jedynie wschodnia część tej wsi pod kontrolą rosyjską. Rosjanie nie są w stanie posunąć się dalej w kierunku Czasiw Jaru. Tym, co może ułatwić dalsze rosyjskie działania, jest oczywiście rosyjska przewaga powietrzna i nieustanne rosyjskie uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących, a potencjalne przesunięcie systemów obrony przeciwlotniczej celem obrony infrastruktury energetycznej, czy też obrony dalekiego zaplecza, tylko ułatwi Rosjanom prowadzenie uderzeń lotniczych. W rejonie Występu Siewierskiego sytuacja całkowicie ustabilizowana, brak informacji o znaczących zmianach, walki trwają w rejonie Białochorywki, ale brak sukcesów rosyjskich w tym rejonie. Próba wtargnięcia do tej wsi zakończyła się dla Rosjan pełnym niepowodzeniem. Na północ od Dońca właściwie pełna stabilizacja, Rosjanie cały czas naciskają w kierunku Tern. Podeszli bezpośrednio do pierwszych zabudowań tej miejscowości. Wzdłuż pierwszych zabudowań ciągnie się ukraińska linia obrony, w oparciu o którą Ukraińcy zamierzają zatrzymać rosyjskie naciski. Dalej w kierunku północnym brak informacji o zmianach terenowych. Walki w rejonie Kysliwki, Sękiwki o dużo mniejszym natężeniu niż jeszcze kilka tygodni temu. I w tenże sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Dziękuję Państwu za jego wysłuchanie, a na koniec jeszcze jedna prośba z mojej strony, tym razem o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu, które pojawią się oczywiście już niedługo. I również niedługo słyszymy się i my po raz kolejny. Za dzisiaj raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.